Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę znów stać na tym miejscu i dzielić się Słowem Bożym, bo mi Pan Bóg coś pokazał, wierzę, że odkrywczego, coś zupełnie nieoczywistego dla mnie wcześniej i naprawdę chcę się tym już podzielić. Wczoraj miałem okazję, jak rozbieraliśmy podłogę po starej kaplicy, jeszcze tam pod namiotami, dorwać już Emanuela i trochę się z nim podzieliłem i powiedział, że rzeczywiście jest to ciekawe, więc się cieszę, bo Ania niekoniecznie lubi, jak jej opowiadam wcześniej, co mam tam na głowie, czeka aż skończę, więc już to we mnie się gotuje, żeby się podzielić z wami. Mam nadzieję, że chcecie słuchać dzisiaj Słowa Bożego, że jesteście ciekawi, co Duch nam chce objawić, bo wierzę, że mam Słowo od Boga dla nas, dla naszej społeczności. Ale zacznę od czegoś oczywistego. Myślę, że się zgodzicie, jak powiem, że ludzie mają potrzeby. Ludzie mają różne potrzeby. Nie odkrywam tutaj Ameryki. Ale właśnie w Ameryce żył jeden z takich psychologów, może słyszeliście, Abraham Maslow, który stworzył piramidę potrzeb. Obserwując właśnie ludzi, ich potrzeby najróżniejsze, stworzył hierarchię potrzeb ludzi w postaci piramidy. I on wysunął całkiem ciekawe wnioski z obserwowania ludzi. Całkiem niegłupie bym rzekł, że są pewne potrzeby niższego rzędu, które każdy człowiek ma, które trzeba zaspokoić, żeby przejść do potrzeb wyższego rzędu. I z tej obserwacji wynika, że wszyscy mamy potrzeby fizjologiczne. Wszyscy potrzebujemy coś zjeść, potrzebujemy się napić, potrzebujemy się wyspać. I dopiero jak te potrzeby ludzkie są zaspokojone, dopiero później zaczynamy myśleć o wyższych potrzebach. Potem są potrzeby bezpieczeństwa, żebyśmy mieli pewną pracę, jak przejdziemy na emeryturę, żebyśmy mieli za co żyć i dlatego zgrzytając zębami płacimy te różne ubezpieczenia i zdrowotne, jakby coś się wydarzyło i zbieramy na tą emeryturę i płacimy ZUS-y i trzeci filar i do skarpety odkładamy, żeby mieć to poczucie bezpieczeństwa. Potem są wyższe jeszcze potrzeby, potrzeby społeczne, potrzeby akceptacji, potrzeby uznania. A jeżeli to wszystko jest spełnione, dopiero wtedy człowiek przychodzi do potrzeb najwyższego rzędu, czyli do potrzeb samorealizacji, rozwoju osobistego, zdobywania wiedzy, rozwijania różnych pasji. Myślę, że tutaj się zgadzamy i nasza obserwacja, nie tylko Maslowa, ale i nasza obserwacja potwierdza nam to. Kiedy przed Lidlem zaczepia mnie pan Żur, który ma silną potrzebę napić się czegoś, czy uzupełnić poziom nikotyny we krwi, to ja wiem, że on zaprasza mnie do rozmowy nie po to, żebym ja zaspokoił jego potrzebę przynależności do grupy. On nie potrzebuje mojego uznania. On nie chce ze mną rozmawiać o zebranych dziełach Tołstoja. On ma potrzebę niższego rzędu i będzie prosił mnie o pieniądze, żeby ją zaspokoić. I dopiero jak zaspokoimy te niższe potrzeby, przechodzimy do wyższych potrzeb. Czy nie jest to prawda o człowieku? Jest to prawda o człowieku. I my, żyjąc w kraju rozwiniętym, gdzie te podstawowe potrzeby raczej nie stwarzają nam trudności, żeby je zaspokoić, to mamy dużo uniwersytetów, mamy różne miejsca, gdzie ludzie mogą wypożyczyć książki i rozwijamy się, rozwijamy gdzieś nasze pasje. Zwróćcie uwagę, że coraz wyżej ceniona jest w dzisiejszych czasach mądrość. W firmach tak zwany know-how. Firmy płacą niemałe pieniądze, żeby ściągnąć kogoś, kto ma jakąś wiedzę. Może się podzielić doświadczeniem, potrafi to zrobić w inspirujący sposób. I chciałem zauważyć, że to nie jest nic nowego, bo i w czasach biblijnych, w Nowym Testamencie, kiedy czytamy o takim miejscu jak Ateny, gdzie potrzeby niższego rzędu były zaspokojone, to czytamy tam, że kiedy Paweł zostawił Sylasa i Tymoteusza, się rozstali na jakiś czas, czekał, że oni do niego przyjdą, to spędzając tam czas rozmawiał, dyskutował z ludźmi, właśnie o różnych rzeczach. Jest nawet napisane w Słowie Bożym, że spierali się tam z nim na Areopagu między innymi filozofowie epikurejscy i stoicy, bo jak czytamy, sami Ateńczycy, podobnie jak mieszkający tam cudzoziemcy, niczemu innemu nie poświęcali tyle czasu, co opowiadaniu lub słuchaniu najświeższych nowin. Tu trzeba też oddać sprawiedliwość ludzkiemu umysłowi, że jest on zadziwiający, że my wiele gdzieś tam jednak potrafimy w tych naszych głowach wymyśleć i dojść do czegoś. Tak sobie myślę, że przez lata ludzie obserwowali morze i zbudowali statki. I tak, że w końcu jednak odkryli tą Amerykę, popłynęli tak daleko. Przez setki lat ludzie wychodząc w nocy na zewnątrz widzieli księżyc i ktoś tam sobie pomyślał kiedyś, polecimy tam. I wiele wskazuje na to, że w końcu człowiek poleciał na ten księżyc. Rzeczywiście tam był. Nie wszyscy się zgodzą, ale prawda jest taka o tym ludzkim umyśle, że to jest wpisane w nas, żeby dążyć, żeby się rozwijać, że to jest potrzebą, którą wpisał, wierzę, Pan Bóg w nas. I Hiob, który miał ciężkie dyskusje z niegłupimi skądinąd przyjaciółmi, oddaje tą sprawiedliwość człowiekowi, że człowiek potrafi wiele osiągnąć, używając swojego mózgu. Czytamy w Księdze Hioba w 28 rozdziale od 11 wersetu takie słowa. Człowiek potrafi zbadać źródła rzek i obnażyć światłem największe skrytości, a mądrość, gdzie można ją znaleźć? I gdzie jest siedziba rozumu? O, jej ścieżek śmiertelnik już nie zna. Nie da się jej znaleźć w krainie żyjących. Otchłań mówi, we mnie jej nie ma. Może wtóruje, u mnie też nie. Nie można jej dostać za szczere złoto, ani na wadze odmierzyć za nią srebra. I od 20 wersetu czytajmy dalej. Mądrość zatem, skąd się ona bierze? I gdzie mieści się siedziba rozumu? Oczy żyjących jej nie wyśledzą i zakryta jest przed ptactwem niebios. Śmierć i kraina zniszczenia mówią, my na własne uszy słyszałyśmy tylko wieść o niej. Jedynie Bóg rozpoznaje jej ścieżki. Tylko On zna jej siedzibę. Z tego fragmentu Pisma Świętego dowiadujemy się po pierwsze, że mądrość ma swoją siedzibę, a po drugie, że jedynie Bóg wie, gdzie można ją znaleźć. Ale dobra nowina jest taka, że nie skrywa tej wiedzy tylko dla siebie, ale daje nam wyraźne wskazówki, jak dotrzeć do tej mądrości. Bo jak czytamy troszkę dalej, w 28 wersecie powiedział człowiekowi tak. Mądrość to bojaźń Pana. Rozum to unikanie zła. Mądrość to bojaźń Pana. Patrzę po was, ta definicja nie zrobiła na nas jakiegoś piorunującego wrażenia. Bo my to wiemy, bo my to słyszeliśmy nieraz. Bo my czytając Słowo Boże, nieraz natykamy się na te wersety, bo ta myśl powtarza się w Piśmie Świętym. Bo znamy te fragmenty, które mówią, początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Psalm 111, 10 werset. W Przypowieściach 1:7 czytamy, bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. To z kolei z Przypowieści 9:10. Ale czy zwróciliście uwagę na to, że jest tam napisane, że to jest początek mądrości? A jeżeli to jest początek mądrości, to może jest coś więcej, coś, co możemy odkryć? Czy my powinniśmy zadowalać się jedynie początkiem? Chciałbym, żebyśmy dziś weszli głębiej w Słowo Boże i wierzę, że dobry Bóg w swojej łasce zechce nam objawić więcej na temat prawdziwej mądrości. Wierzę, że ten pierwszy krok na drodze do mądrości poczyniliśmy. Bojaźń Boża oznacza, że posiadamy świadomość naszej ograniczoności w obliczu Bożej wielkości i Jego doskonałości. I tylko odczuwając należyty szacunek względem Stwórcy Wszechrzeczy, możemy dotrzeć do prawdziwej mądrości. Tego uczy nas Słowo. Jaki powinien być kolejny krok? Czytamy, że poznanie świętego to rozum. I niedawno mieliśmy w naszym zborze cały cykl kazań o tym, o co powinniśmy uzupełniać naszą wiarę. I między innymi jednym z tych elementów właśnie było poznanie. A skoro czytaliśmy u Hioba, że jedynie Bóg rozpoznaje ścieżki mądrości i tylko On zna jej siedzibę, to gdzie uzupełnić nasze poznanie, jak nie w Jego Słowie? A gdzie szukać wskazówek odnośnie mądrości, jak nie u Salomona? Salomon jest znany, był znany, czytamy o tym w Słowie Bożym, że zasłynął tym, że miał wielką mądrość. Tylko to nie była mądrość ludzka. My wiemy, że tajemnicą tej wielkiej mądrości, z którą on zasłynął, to było to, że to był dar od Boga. Bo czytamy w drugiej księdze Kronik o tym, na samym początku tej księgi, pierwszy rozdział, o tym, że na samym początku, jak Salomon miał zacząć swoją służbę jako król, Ukazał mu się w nocy Bóg. I czytamy tam w 7 wersecie, że powiedział do niego: proś, co mam ci dać. I co odpowiada Salomon? Salomon na to: ty Dawidowi, mojemu ojcu, okazałeś wielką łaskę i mnie uczyniłeś po nim królem. Teraz, Panie Boże, niech potwierdzi się twoje słowo, które dałeś mojemu ojcu Dawidowi, gdyż ty uczyniłeś mnie królem nad ludem tak licznym jak proch ziemi. Daj mi teraz mądrość i wiedzę. Chciałbym umieć prowadzić sprawy twego ludu, bo bez tego kto sobie poradzi z ludem tak wielkim jak ten? Wtedy Bóg oznajmił Salomonowi: ponieważ to pragnienie jest bliskie twemu sercu, a nie prosiłeś o bogactwo, skarby ani sławę, nie prosiłeś o śmierć dla tych, którzy cię nienawidzą, ani o długie życie, ale właśnie o mądrość i wiedzę, by móc sądzić mój lud, nad którym ustanowiłem cię królem, ta mądrość i wiedza zostaną ci dane. Ludzie wybierali się z różnych zakątków świata, żeby spotkać Salomona. Czyż nie byłoby właśnie świetnie posłuchać, co Salomon miał do powiedzenia na temat mądrości? Ta dobra nowina jest taka, że my mamy to przetłumaczone na język polski, mamy przypowieści i zachęcam, żeby też w zaciszu domowym sięgnąć do tej księgi i na spokojnie ją rozważać, bo dzisiaj nie wszystko jesteśmy w stanie przeczytać. Przypowieści Salomona. Mówi się, że to jest księga przynależąca do tak zwanej literatury mądrościowej. I Salomon używa tam różnych ilustracji, przypowieści, często pewnych metafor, bo nie wszystko można tam traktować oczywiście dosłownie, jak mówi, że swarliwa kobieta jest jak cieknąca rynna, to wiemy, że to jest przenośnia. I on używa też często, właśnie w przypowieściach mówi się, personifikacji. Czym jest personifikacja? Jest to przenośnia, która polega na przedstawieniu w postaci ludzkiej przedmiotów, zjawisk natury lub pojęć abstrakcyjnych. Na przykład przedstawianie śmierci w postaci żniwiarza. To jest przykład personifikacji. I mówi się, że w naszym przypadku, bo my dzisiaj chcemy mówić o mądrości, ona też jest upersonifikowana i przedstawiana jako ta, która wychodzi na rogi ulic i przemawia do ludzi. Ale chciałem zadać nam pytanie, dać nam do myślenia. A co jeżeli mądrość rzeczywiście jest osobą? Co jeżeli to nie jest personifikacja? Jeżeli to nie jest tylko zabieg literacki u Salomona. Co jeżeli mądrość rzeczywiście jest osobą? Jeżeli Salomon, obdarzony mądrością od Boga, nie używa tutaj wymyślnego zabiegu. Spójrzmy wtedy na słowa mądrości, które znajdujemy zapisane w przypowieściach Salomona. Co jeżeli nie są metaforą, ale faktyczną prawdą? Spójrzmy, co mówi mądrość. Na przykład 8 rozdział, 22 werset i dalej czytamy: Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata. Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody, zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona. I może 30 werset jeszcze. Ja byłam u jego boku mistrzynią. Byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając przed nim przez cały czas. Słowa mądrości wyraźnie, jednoznacznie stwierdzają, że istniała już przed powstaniem świata i była obecna w procesie tworzenia tego świata. Spójrzmy zatem do 2 wersetu Biblii, 1 Księga Mojżeszowa 1:2. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Ha! Czy ta ciężko uchwytna mądrość, o której miejscu przebywania wie jedynie Bóg, nie jest tu tożsama z Duchem Świętym? A zatem czy Salomon, który otrzymał od Boga mądrość, nie otrzymał Ducha Świętego? Czy nie w natchnieniu Ducha Świętego spisuje swoje przypowieści? Spójrzmy na sam początek tej księgi, przypowieści Salomona, 1 rozdział. Tam znajdujemy powód, dla których zostały spisane przypowieści. Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla Izraela, zebrane dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia wywodów rozumu. I uwaga, 3 werset, dla pouczenia o roztropności, sprawiedliwości, sądzie i prawości. 2 tygodnie temu, gdy głosiłem o przyjemnej woni dla Boga, czytaliśmy z tego miejsca też Powód, dla którego zesłany został Duch Święty na ziemię. Jezus to nam objawił. Mówił, że gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Spójrzmy jeszcze raz w takim razie na ten trzeci werset przypowieści. Może w przekładzie Nowej Biblii Gdańskiej. Aby przyswojono sobie przestrogę, którą wpaja do rozumu sprawiedliwość, prawo i sąd. Znów pojawiają się te trzy elementy. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o tym, że apostoł Paweł w natchnieniu Ducha Świętego, kiedy głosił dobrą nowinę Feliksowi, to właśnie mówił mu o tym, że ma się opamiętać, czyli o grzechu, mówił mu o sprawiedliwości i o nadchodzącym sądzie. Duch Święty przyszedł przekonać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Przypowieści Salomona, spisane w Duchu Świętym, zostały spisane po to, aby przyswojono sobie przestrogę, która wpaja do rozumu sprawiedliwość, prawo i sąd. Znów te trzy elementy spójne z tym, co Jezus powiedział o Duchu Świętym. I nie sądzę, żeby to był przypadek. Ale wróćmy do słów mądrości w przypowieściach. Jakże głębsze one mają znaczenia i są bardziej zrozumiałe, jeśli utożsamiamy mądrość z Bogiem, a nie odczytujemy tych słów jedynie jako pewien poetycki zabieg personifikacji jakiegoś tam abstrakcyjnego konceptu. W pierwszym rozdziale przypowieści czytamy od 20 wersetu. Mądrość głośno woła na ulicy, na rynkach podnosi swój głos. Po zgiełkliwych rogach nawołuje, mówi przy wrotach bram, wszędzie w mieście wygłasza swoje mowy. Bezmyślni, jak długo będziecie miłowali bezmyślność? Szydercy, jak długo będziecie mieli upodobanie w szyderstwie? A nierozsądni będą nienawidzić poznania. Nawróćcie się na moje napomnienie. Oto rozleję przed wami mego ducha i zapoznam was z moimi słowami. Czytam w przekładzie Nowej Biblii Gdańskiej, bo on jest bliższy oryginalnym słowom, które zostały tam użyte w tym miejscu. Czy nie robi to na nas wrażenie, że mądrość mówi: nawróćcie się na moje napomnienie, oto rozleję przed wami mego ducha i zapoznam was z moimi słowami. Jeśli autorem tych słów nie jest abstrakcyjny koncept mądrości, tylko mądrość, która rzeczywiście brała udział w procesie tworzenia świata, to wiemy, co te słowa zapowiadają. My wiemy, że to się wydarzyło, kiedy Jezus przyszedł na świat, bo On nauczał słów od Boga. Zwróćmy uwagę na słowa modlitwy Jezusa do Boga Ojca. Niewiele przed Jego śmiercią na krzyżu, w Ewangelii Jana w 17 rozdziale od 15 wersetu czytamy tam tak. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi, albowiem dałem im słowa, które mi dałeś. I oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Kolejny fragment Pisma Świętego, tak bardzo spójny z tym, co dotychczas czytaliśmy. Widzimy, że Jezus miał chwałę u Ojca, zanim powstał świat. Widzimy, że przyszedł na świat zapoznać ludzi ze słowami, które otrzymał od Boga Ojca. I wiemy, że On też zapowiadał rozlanie Ducha Świętego. Mamy tu bez wątpienia do czynienia z pewnego rodzaju tajemnicą, która dla wielu ludzi wciąż pozostaje zakryta, ale nam jest objaśniona w Piśmie Świętym. Spójrzmy na słowa Pawła kierowane do Kolosan. Tłumaczy w nich, dlaczego tak bardzo on trudził się na rzecz głoszenia dobrej nowiny ludziom. Dlaczego Paweł trudził się? Dlaczego podjął ten trud, żeby głosić dobrą nowinę? Czytamy tam, Kolosan 2:2. Zależy mi, by ich serca doznały zachęty i by zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa, całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia, do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. I trzeci werset. W Nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Okazuje się, że Jezus jest mądrością, we własnej osobie, wcieloną mądrością. Czytamy dalej w innym miejscu, w liście do Koryntian, takie słowa: dzięki Niemu, czyli Bogu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas uosobieniem mądrości Bożej, sprawiedliwością i uświęceniem, a także odkupieniem. To jest wielka tajemnica i piękna prawda, którą głosimy, że Jezus jest mądrością we własnej osobie. Brał udział w tworzeniu świata, a następnie w odpowiednim czasie przyszedł na ten świat, aby dać ludziom samego siebie i w tej mierze również prawdziwą mądrość od Boga. W prologu Ewangelii Jana czytamy: wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. Trzeci werset. I od 9 dalej. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Jezus, mając około 30 lat, przyjmuje chrzest, wstępuje na Niego Duch Święty i rozpoczyna nauczać ludzi, zapoznaje ich ze słowami Boga. I wiemy, że ludzie różnie na to reagowali. Wielu uwierzyło, ale wielu go nie rozpoznało i nie przyjęło. Czytamy, że i dziwili się Żydzi i mówili: skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył? Dziwili się słowom Jezusa, dziwili się tej mądrości. Skąd ona jest, skoro nie widzieli, żeby Jezus jakoś się specjalnie do tego przygotowywał i uczył? Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc: nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Widzimy wyraźnie, że Jezus występuje w opozycji do mądrości tego świata. Ludzie dziwili się Jego słowom, ponieważ one były pochodzenia pozaziemskiego. Wiemy jednak, że to nie oznaczało, że Jezus głosił, używając jakichś takich słów, których nikt nie rozumiał, że to było w takiej ponadnaturalnej elokwencji niedostępnej ludziom, bo wręcz przeciwnie. To, co Gabryś już wspomniał, że Jezus się rozradował, że Bogu podobało się przez takie proste rzeczy zbawić świat. Jezus używał ilustracji znanych z przyrody. Co chwilę mówił: spójrzcie na kwiaty, spójrzcie na drzewa, spójrzcie na wróble. Z życia codziennego, z pracy, że wyszedł siewca i zaczął siać. Używał takich ilustracji, które docierały do ludzi, a jednocześnie w tych prostych ilustracjach zawarta była mądrość nie z tego świata. To, czego przez wieki ludzie próbowali dojść, On to objawiał w prostych słowach, bo jak czytaliśmy w Kolosan, w Nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. I tą tajemnicę pojął apostoł Paweł. Wiemy, że potem jak próbował dyskutować w Atenach, przeniósł się do Koryntu, tam spędził 18 miesięcy i tam też oczywiście głosił dobrą nowinę, ale on przebywał w otoczeniu tych, którzy tak bardzo lubili dyskutować, tych, którzy niczemu innemu się tak nie poświęcali właśnie jak zdobywaniu mądrości, tej ludzkiej mądrości. I Paweł, przebywając w tym wszystkim, a mając to objawienie od Boga, wiedząc, że prawdziwa mądrość to Jezus Chrystus i nie potrzeba nam nic więcej, mimo że był wykształcony, Paweł rezygnuje ze swojej mądrości poniekąd, ze swojego wykształcenia teologicznego u stóp Gamaliela i zaczyna głosić w maksymalnie prosty sposób. Wiemy, że on powiedział też do Filipian, tak mówił: ale wszystko to, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa, Jezusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelką szkodę i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Dlatego celowo, kiedy był w Koryncie, kiedy tam głosił, nie silił się na mądrość, którą tak bardzo lubili Grecy. Nie silił się na jakieś specjalne znaki, których poszukiwali Żydzi. Ale co tam czytamy? Otwórzmy pierwszy list do Koryntian i chciałbym teraz odczytać dłuższy fragment, bo on tak bardzo dotyczy tego, co dzisiaj rozważamy. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział od 17 wersetu. Chrystus bowiem nie posłał mnie, żebym chrzcił, lecz głosił dobrą nowinę. I to nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. Gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czytamy bowiem, zniszczę mądrość mądrych i udaremnię rozwiązania rozumnych. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? Skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w Jego boskiej mądrości, spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głoszenie głupiego poselstwa. Podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. Zobaczcie, jakie to jest aktualne. Dzisiaj też jedni szukają czegoś nadnaturalnego, czegoś, co nie można zrozumieć, żeby się ludzie przewracali, żeby się działy dziwne rzeczy. I z drugiej strony jest wielu ludzi, którzy tylko w książce wszystko muszą mieć, bo szukają tej mądrości, żeby to wszystko się zgadzało z najnowszymi odkryciami. Podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych, tak Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, uwaga, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Gdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie i Jego słabość jest od nich mocniejsza. Przyjrzyjcie się, bracia, kto jest wśród was powołanych. Po ludzku rzecz biorąc, niewielu tam mądrych, niewielu wpływowych, garstka szlachetnie urodzonych, ale właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. W ten sposób nikt nie może szczycić się przed Bogiem. Wy natomiast dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas uosobieniem mądrości Bożej, sprawiedliwością i uświęceniem, a także odkupieniem, aby jak napisano, ten, kto chce się szczycić, szczycił się w Panu. Również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczonych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i to tym ukrzyżowanym. Stanąłem też przed wami słaby, niepewny i bardzo onieśmielony. W swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonywującymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. O mądrości natomiast mówimy wśród osób dojrzałych. Chodzi jednak nie o mądrość tego wieku, ani jego najważniejszych przedstawicieli, którzy zresztą tracą na znaczeniu. My głosimy Bożą mądrość, ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku, bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowano by Pana chwały. Tymczasem jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko, nawet głębie Boga. Kto z ludzi wie tyle o człowieku, co duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu? Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób jak Duch Boży. My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. O tym też mówimy, nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza Duch. Chciałoby się powiedzieć, że wszystko w temacie zostało powiedziane w tym fragmencie. Nie mogłem tego skrócić, bo to jest niesamowite Słowo Boże. To jest objawienie, to jest wskazanie na to, co jest prawdziwą mądrością. Ten fragment konkretnie, w prostych słowach, tłumaczy nam, że są dwie mądrości. Boża w osobie Jezusa oraz mądrość ludzka, bardzo wysoko cenione w tamtym czasie, zwłaszcza w Grecji, ale Pismo Święte uczy nas, że ta mądrość ludzka ma niewielką wartość w obliczu Bożej mądrości. Nawet więcej, uczy nas, że może być przeszkodą dla przyjmowania Ewangelii. Jakoś w tym naszym czasie, kiedy różne światłe umysły są na tym świecie, ciężko jest przyjąć mowę o krzyżu, Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Czytaliśmy w 26 wersecie: przyjrzyjcie się, bracia, kto jest wśród was powołanych? Po ludzku rzecz biorąc, niewielu tam mądrych. Tak to sobie dziwnie upodobał Bóg, że dobrą nowinę można przekazać w prostych słowach i przemawia ona z mocą niekoniecznie do tych szczególnie wykształconych. Odwrotnie, im człowiek jest inteligentniejszy, im więcej doświadczył, im więcej podróżował, im więcej duchowych przeżyć miał takich otwierających go, tym ciężej przyjąć prostą Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Ale jak czytaliśmy, my głosimy Bożą mądrość, ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku. Bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowano by Pana chwały. Tak było. Ci wpływowi, ci mądrzy nie poznali się na Jezusie, nie przyjęli Go jako mądrość od Boga. I dlatego Go ukrzyżowano. Gdyby wiedzieli, jaka to jest wartość, to oddaliby Mu należytą chwałę. O ile początkiem mądrości jest bojaźń Boża, to jak czytaliśmy już, w Nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. I właśnie dlatego głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Co to oznacza? Jak głębiej się zastanowimy, jak piękna, jak niesamowita, jak cudowna, jak wspaniała, drogocenna jest ta prawda, w naszych sercach powinna zrodzić się wdzięczność i uwielbienie dla Boga. My nie jesteśmy zbyt ekspresyjni w naszym kraju, czy może w naszym zborze. Przypominam sobie, jak byłem za nią w Nowym Jorku, byliśmy na Times Square, tam u pastora Wilkersona w zborze, to tam podczas kazania, jak coś kogoś dotknęło, to tam zaraz ludzie krzyczeli amen i chwała Bogu i tak się zgadzali. Ja nie mam absolutnie takiego oczekiwania od was, żebyście pokrzykiwali, ale wierzę, że kiedy dociera do naszych serc ta prawda, ta niezwykła prawda o tym, że dany jest nam Jezus, który jest mądrością Bożą, to rodzi się jednak wdzięczność w naszych sercach. Ja kiedy przygotowywałem to słowo, to byłem wdzięczny i wielokrotnie przerywałem i modliłem się i dziękowałem Bogu za to, że rzeczywiście tak jest, że we mnie może żyć mądrość Boża, że ja mogę mieć tą społeczność z Nim. I to jest naprawdę niesamowite, że jestem w Jezusie Chrystusie, który stał się usobieniem mądrości Bożej. Zatem jeżeli już wiemy, że mądrość nie jest jakimś tam konceptem, tylko jest osobą, do której mamy dostęp, która objawia nam tajemnicę, to powinniśmy Boga za to uwielbić i to docenić. Wielu ludzi wciąż poszukuje odpowiedzi. Jak mówiłem we wstępie, to poszukiwanie jest wpisane w ludzką naturę. To jest naturalne, że człowiek szuka odpowiedzi głębszych. Tak jak naturalne jest, że bociany z Afryki lecą do Polski w tych małych muszczkach ptasich, mają zakodowane, jak mają lecieć. Jak naturalnym jest to, że jak przyjdzie wiosna, pszczółki się skądś wezmą i zaczną zapylać kwiatki. Jak naturalne są inne różne rzeczy w przyrodzie, to jest zakodowane w przyrodzie. To nie jest tak, że pszczoły gdzieś tam się organizują, mają jakieś tam tajne komplety i im tłumaczą co i jak. To nie jest tak, że jest podziemna szkoła dla kretów, jak niszczyć nam tutaj działkę, albo jakieś wieczorowe studia dla nietoperzy i tam im tłumaczą, jak się wyplątać z włosów kobiety na przykład. Zwierzęta to mają wpisane w swoją naturę. I my, jako ludzie, mamy wpisane w naszą naturę, że też dążymy do poznania, że szukamy zrozumienia. I wielu ludzi przez całe setki, przez tysiące lat poszukuje odpowiedzi na to, skąd się tu wzięliśmy, dokąd zmierzamy, quo vadis, co jest dobrem, co jest złem, czy jest w ogóle coś takiego jak dobro i zło, czy to tylko jest kwestia uznaniowa. I to wszystko można streścić w pytaniu, koniec końców, jak żyć? Ludzie szukają odpowiedzi, jak żyć. i próbują to zbadać i zrozumieć i dojść głębiej. I w zależności jaka szkoła filozoficzna, takie będą różne odpowiedzi, że mamy tak żyć, żeby było nam dobrze, albo że mamy żyć tak, żeby innym było dobrze. Wiecie, niech nie zabrzmi to jako przejaw pychy, ale wyraz szczerej wiary. My znaleźliśmy odpowiedź na te pytania. My wiemy, jak żyć. My wiemy, skąd pochodzimy. My wiemy, dokąd zmierzamy. My wiemy, czy coś jest po śmierci. My wiemy, co jest dobrem i co jest złem. A odpowiedzią na te wszystkie pytania jest Jezus Chrystus. Boża mądrość. Mądrość we własnej osobie. Wróćmy do tego, co mądrość mówi w przypowieściach. Zajrzyjmy jeszcze raz do 8 rozdziału. 14 werset do 17 czytamy tak. U mnie rada, u mnie zdrowy rozsądek. Ja mam rozum i u mnie jest moc. Dzięki mnie panują królowie, władcy stosują sprawiedliwość. Dzięki mnie rządzą książęta i wszyscy sprawiedliwi sędziowie. Kocham tych, którzy mnie kochają. Każdy, kto mnie szuka, znajduje. Jakby tak na marginesie, jakby ktoś jeszcze nie był przekonany. To są te same słowa, które Jezus potem mówi, kiedy jest na ziemi, że ten, kto szuka, ten znajdzie. Parę wersetów dalej. 35, 36 werset. Bo kto mnie znalazł, mówi mądrość, znalazł życie i zyskał przychylność u Pana. Ale ten, kto mnie lekceważy, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, kochają śmierć. Oczywiście wielu ludzi, słysząc dobrą nowinę o Jezusie, różnie będzie reagowało. Kiedy usłyszą o tym, że powinni zrezygnować ze swojej mądrości, z wypracowanego już światopoglądu, na rzecz nauki Jezusa, aby zyskać życie wieczne, wielu się uśmiechnie i to zlekceważy. Inni mogą wyrazić troskę o nas, że coś nam nie styka w mózgu, że takie rzeczy im opowiadamy. Ktoś może nas obrazić, ktoś może się obrazić, ktoś inny może to po prostu zignorować i przejść do porządku dziennego nad tym. Takie osoby, to nie są moje słowa, ale według Pisma Świętego, zadają gwałt własnej duszy. Inne przykłady tłumaczą ten fragment, mówiąc, że te osoby niszczą swoje życie, wyrządzają krzywdę swojej duszy, sami sobie robią krzywdę. I chociaż to jest smutne, to nie jest to nasza sprawa. Dzisiaj przynajmniej. Naszą sprawą dzisiaj jest to, żebyśmy my zadali sobie pytanie, jak odpowiadamy na tą prawdę, że trzeba nam rezygnować z naszego światopoglądu, z naszej mądrości na rzecz nauki Jezusa Chrystusa, bo On jest wystarczającą mądrością. Jeżeli nie chcesz wyrządzić krzywdy swojej duszy, sam sobie krzywdy nie chcesz zrobić, jeżeli w odróżnieniu od tych, którzy lekceważą tą sprawę, byś powiedział, że wielce ważysz tą sprawę, to chciałem prosić jeszcze ciebie o chwilę uwagi, bo już przechodzimy do wniosków, do tego, co praktycznie wynika z tego, z tych fragmentów, które czytaliśmy dzisiaj w Słowie Bożym. Pierwszy wniosek z trzech. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Powtórzę to, ponieważ Biblia to powtarza wielokrotnie. To jest podstawa i to jest punkt wyjścia. To jest konieczny początek i nie ma tutaj drogi na skróty. To nie jest jak z książką, że możemy sobie wziąć, przelecieć spis treści i przejść do zakończenia, jeżeli coś nas interesuje akurat tam. To nie jest serial, że wybieramy odcinek, który chcemy oglądać. Nie we wszystkim w życiu może mamy prawo sobie wybierać i przejść od razu, gdzie chcemy. Są rzeczy, które mają swój początek, którego nie można pominąć, nie można uprawiać drogi na skróty. Dla przykładu, to nie jest tak, że możesz wziąć z kimś ślub, jeżeli nie poznasz tej osoby wcześniej. Jeżeli się nie znacie, to nie weźmiecie ślubu. Trzeba się poznać, trzeba się zakochać, trzeba się oświadczyć i przyjąć te oświadczyny, jedna strona, druga strona. I dopiero potem można być w kimś związku małżeńskim, a nie tak, że po prostu od razu. Inny przykład, który mi przychodzi na myśl, to nie jest tak, że ktoś się naogląda doktora House'a i może zostać chirurgiem. I ja sobie wymyśliłem na przykład, bo oglądałem i znam różne rzeczy, wiem, wydaje mi się, nie wiem, czy Krzysiu by mnie wpuścił na swoją operację, chociaż mnie lubi, pewnie tak mi się wydaje, ale jakbym przyszedł, powiedział, że siostro, dwie jednostki morfiny, skalpel i tniemy. To nie jest tak, że ja chcę i od razu przechodzę do tego, że będę teraz chirurgiem. To nie jest tak, że latałem kiedyś na komputerze samolotem i teraz mnie wpuszczą, zagadam z Mateuszem, żeby mnie wpuścił i dał mi poprowadzić, popilotować samolot. Nie ma drogi na skróty, nie powinno być. Chociaż czasem się wydaje, że można przejść na skróty. Ale początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Nie możemy tego omijać. Niektórzy próbują to robić, ale to nie jest mądre. Czasem jest tak, że możemy się zachwycić czyjąś bliską relacją z Bogiem, wyrażoną w tym na przykład, że ktoś tak pięknie unosi ręce i modli się w taki sposób, tatusiu, i traktuje Boga niemal jak swojego dobrego kolegę. Nie mi jest oceniać, jeżeli ktoś jest w tak bliskiej relacji z Bogiem, cieszę się, ale to nie jest tak, że możemy coś podchwycić od kogoś i to kopiować i to będzie działało. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Tylko w ten sposób możemy zbliżyć się do Boga. W ten sposób możemy wejść w ogóle, spotkać się, wejść w relację z mądrością we własnej osobie, z Jezusem Chrystusem. I to jest początek, potem będzie więcej. Ale róbmy to po kolei, nie idźmy na skróty. Zobaczmy, co psalmista Dawid napisał. Kto jest tym człowiekiem żyjącym w bojaźni Pana? Czytamy w psalmie 25 od 12 wersetu. Takiego Pan pouczy, którą wybrać drogę. Jego dusza odpocznie otoczona dobrem, a jego potomstwo odziedziczy ziemię. Ci, którzy boją się Pana, mogą liczyć na Jego przyjaźń. Jest tu pewien warunek. Ci, którzy boją się Pana, mogą liczyć na Jego przyjaźń. On ich uczyni częścią swojego przymierza. Alleluja, co za niezwykła obietnica. W Starym Testamencie, a jednak mówi, że Pan tych, którzy się Go boją, uczyni częścią swojego przymierza. I to nas prowadzi do drugiego punktu. Pełnia mądrości to trwanie w przymierzu z Bogiem. Bo my wiemy, że Nowy Testament to nic innego jak nowe przymierze między Bogiem a człowiekiem, które realizuje się w osobie Jezusa Chrystusa. Jest dla nas dostępne znacznie więcej niż początek mądrości. I nie poprzestawajmy tylko na tym. Jeżeli odważysz się przyznać do swojej słabości, znikomości, jeżeli wyjdziesz z okowów swojej mądrości i staniesz przed Stwórcą taki, jak jesteś i wyznasz, potrzebuję Cię, to On udzieli nam ducha, to On będzie z nami przebywał, to będziemy mieli pełnię mądrości, możemy ją mieć. Jeżeli szczerze wyznamy Jezusa naszym Zbawicielem, jeżeli wybierzemy Go kosztem rezygnacji z tego, co już wiemy o świecie, kosztem rezygnacji z tego, co już sobie poukładaliśmy po swojemu, możemy otrzymać Bożą mądrość do naszego życia. I to jest piękne, że w Biblii nie tyle otrzymujemy informacje, co jest mądrością, ale znajdujemy zachętę i instrukcję, jak zaprosić mądrość do naszego życia. Mądrość, jak już mówiłem, nie jest abstrakcyjnym konceptem. Nie chodzi o specjalną gnozę, wyższy stopień wtajemniczenia. Chodzi tutaj o relację z Jezusem, z żywym Bogiem, ze zmartwychwstałym. W objawieniu czytamy, oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Wróćmy do Salomona. On był przytłoczony swoim powołaniem do tego, że miał sądzić naród, że miał być królem. I było mu ciężko. I w tym przytłoczeniu swoim prosił Boga o mądrość i otrzymał ją. I my też, czytając Słowo Boże, widzimy, że jesteśmy powołani do tego, by służyć Bogu. Wielka służba przed nami. I to też może czasem nas przytłaczać. Myślę, że nawet powinno, kiedy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy nazwani królewskim kapłaństwem, Bożym kapłaństwem, to może nas to przytłaczać. Ale podobnie jak Salomon, w tym przytłoczeniu możemy zawołać o Bożą mądrość. Jakub pisał do takich przytłoczonych wierzących. W liście Jakuba, bardzo lubię ten werset, czytamy. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich. szczodrze i bez wypominania, i mądrość będzie mu dana. Bóg nas obdarzy mądrością i On zrobi to, udzielając nam Ducha Świętego. Są takie chwile w naszym życiu, gdy jest nam jakoś tak ciężej niż zazwyczaj, gdy nie rozumiemy tego, co się dzieje, zwłaszcza gdy spada na nas jakieś doświadczenie, gdy przychodzi choroba, gdy zostawią nas przyjaciele, gdy okazuje się, że przez lata ktoś utrzymywał z nami kontakt tylko, żeby czerpać z tego jakąś korzyść. Jest nam nieraz ciężko, kiedy w pracy się nie układa, kiedy dziecko się buntuje, kiedy nas ktoś okradnie, kiedy różne rzeczy się wydarzają, albo po prostu, kiedy obserwujemy, co się dzieje z tym światem. Chcemy się poddać, nieraz. Wiecie, ja coraz częściej mam wrażenie, że świat powariował i chciałbym już poddać się i odpuścić sobie. Kiedy widzę, co ludzie wypisują w internetach, kiedy zdarzy mi się jakieś wiadomości obejrzeć. W takim czasie szczególnie, tym bardziej potrzebujemy mądrości od Boga. I dla wielu jest to nieodkryta tajemnica. Mądrość ludzka i mądrość Boża to często sprzeczne ze sobą sposoby patrzenia na życie, na różne sprawy, które nas spotykają. Dlatego świata to, co dzisiaj głoszę, jest głupstwem. Słowo Boże nam to mówi. Bo świat powie, że jeżeli ktoś ma się źle, to potrzebuje skrojonej na jego miarę terapii, potrzebuje odpowiednich leków, potrzebuje odpowiedniej motywacji, potrzebuje więcej słońca, wyjazdu, urlopu, potrzebuje witamin czy suplementów, potrzebuje tego i tamtego. I człowiek w swojej mądrości tak bardzo się rozwinął, że nie myśli już o tym, że tak naprawdę potrzebuje Boga. A z Pisma wynika, że to, czego potrzebujemy, to relacja z Ojcem w niebie, to przyjęcie Jezusa do serca, to w końcu napełnienie mocą z wysokości, mądrością Bożą, Duchem Świętym. I jak dziwne, głupie, nie dzisiejsze by się to nie wydawało, tę drogę nam wskazuje Słowo Boże. Nasza mądrość często stoi na przeszkodzie temu, by otrzymać mądrość we własnej osobie. Przeszkadza nam w bezkompromisowym wołaniu o Ducha Świętego. Wróćmy do Jakuba, jeszcze raz przeczytajmy, ale z dalszym kontekstem te słowa. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania, i mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwość, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma, dlatego że on sam nie wie, czego chce. Jest niestały w całym swoim postępowaniu. Wołajmy o Ducha Świętego, bo to jest ta potrzebna nam mądrość. Ale róbmy to bez wątpliwości, że On chce nas obdarzyć. Róbmy to bez spoglądania ciągle na inne rzeczy, na naszą mądrość. Próbujemy, tutaj wołamy do Pana Boga, żeby dał nam tą mądrość, żeby Duch Święty spoczął na nas, ale jednocześnie też kalkulujemy i wszystko próbujemy poukładać po swojemu. Tu jest to ostrzeżenie, żeby taki człowiek, który się ciągle ogląda, który jest taki rozchwiany, żeby on się nie dziwił, że ta obietnica się nie spełnia, że prosi, a jednak nie otrzymuje. Pamiętajmy na słowa Jezusa, które nas upewniają w tym, że otrzymamy Ducha Świętego. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. To jest bezdyskusyjne. To jest kwestia wiary, przyjęcia, bezkompromisowego wołania do Boga o Ducha Świętego, a Go otrzymamy. Otrzymamy mądrość we własnej osobie. I trzeci, ostatni punkt. Nie zgłupiej. Jak już otrzymamy tą mądrość, trzeba nam uważać, żebyśmy nie stracili Ducha Świętego. Żebyśmy Go nie utracili w naszym życiu. Oto mądrość we własnej osobie może zabieszkać w naszym życiu, ale bądźmy czujni, żeby się nie wyprowadziła z naszego życia. Jeżeli będziemy lekceważyć jej rady, sami robimy sobie krzywdę. Są ludzie, którzy nauczają o tym, że nie można utracić Ducha Świętego albo zbawienia. Ale choćby przyjemnie się tego słuchało, takich zapewnień, to jednak nie przekonują mnie one, ponieważ Pismo Święte uczy nas inaczej. Spójrzmy na Salomona, który jest wielką przestrogą. Zaczynał świetnie, a jak skończył właśnie? Zaczął dobrze. Początek mądrości, z bojaźnią wołał do Boga. Kiedy pytał się Bóg, co chcesz, to on miał tą bojaźń przed Bogiem, poprosił o mądrość i otrzymał. I miał świadectwo na całym świecie, ludzie się gromadzili, żeby go słuchać. Ale jak skończył, kiedy zaczął w pewnym momencie chyba bardziej polegać już na tym rozumie, pozycji, na tym wszystkim, co osiągnął, na sławie. Wiemy, że odpłynął, że utracił. Jeżeli nie możemy utracić Ducha Świętego, jeżeli by tak rzeczywiście było, to dlaczego namaszczony na króla Saul, po tym jak okazał się nieposłuszny jasnym wskazówkom Boga, otrzymuje słowo za pośrednictwem proroka Natana? Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Jeżeli nie moglibyśmy utracić Ducha Świętego, to dlaczego Dawid po tym, jak przespał się z Batszebą, woła do Boga: nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego? Apostoł Paweł pisał do wierzących w Efezie: nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. I nie wolno nam traktować tego lekko dzisiaj. To bardzo poważna sprawa. Jeżeli brak nam mądrości, mamy prosić Boga, a On obdarza chętnie bez wypominania. Ale mamy też dbać o ten otrzymany dar, aby go nie utracić. Duch Święty to przyobiecana moc z wysokości, to pocieszyciel w trudnych doświadczeniach. To Duch Święty przekonuje nas o grzechu, sprawiedliwości i nadchodzącym sądzie. To On jest tym pokojem Bożym, który przewyższa wszelki rozum, jak czytamy w liście do Filipian. To On upewnia nas, że nie musimy się już bać nadchodzącego sądu. W pierwszym liście Jana czytamy 4:13. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. I od 17:17. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Ile wart jest dla ciebie Duch Święty? Nie można go nabyć za pieniądze, my to wiemy. Zachęcam, przeczytajcie sobie w domu 8 Dziejów Apostolskich. Tam był taki Szymon, który się pojawił, który myślał, że można za pieniądze nabyć i pytał się, ile jest warty i chciał zapłacić. I możecie doczytać, jak Piotr go tam ochrzanił za to. Ale ja pytam się szczerze, jaką wartość ma dla ciebie Duch Święty? Ludzie wysoko cenią sobie dzisiaj tak zwaną mądrość, chociaż wiemy, że bardziej chodzi o wiedzę. I można to chociażby poznać w prezentach, jakie sobie robimy. Nie wiem, czy macie tak, że czasem ciężko kupić komuś prezent, bo te wszystkie potrzeby niższego rzędu są już zaspokojone, wszystko już wszyscy mają, a nie mamy jakiegoś nie wiadomo jakiego budżetu i teraz co komu tam podarować. I w rozwiniętym kraju dobrobytu, jakim jest Polska, chyba jest tak, że w pracy już nie robi wielkiego wrażenia paczka żywnościowa na święta czy bon do sklepu. Dzisiaj już myśli się o tym, żeby wysłać pracownika do teatru, żeby zorganizować mu inspirujące warsztaty z kimś mądrym, kto coś osiągnął w życiu. I tak sprawdzonym prezentem jest jakaś tam książka, coś w tym stylu. Natomiast chciałem się, nie wiem, czy pochwalić, może powiedzieć, ja dostałem w tym roku prezent od mojej siostry rodzonej z Ameryki, która w Ameryce mieszka i podarowała mi taki dostęp do wykupiony dostęp do inspirujących lekcji, tak zwany masterclass, gdzie ja mogę z różnymi specjalne, przygotowane na wysokim poziomie materiały wideo specjalnie dla mnie, gdzie są prowadzone lekcje, gdzie ja mogę naprawdę z tymi, co osiągnęli szczyty w danej dziedzinie, uczyć się. I tak na przykład mogę się z Samuelem L. Jacksonem uczyć aktorstwa. Co jeszcze mogę się pochwalić? Mogę uczyć się gry w tenisa z Sereną Williams. Chociaż jakoś nie bardzo mnie pociąga, mogę uczyć się jazzu z Herbie Hancockiem, mogę uczyć się gotować z Ramsayem, a nawet mogę uczyć się szachów z Kasparowem. Mam szeroki wachlarz, czego mogę teraz się uczyć. I wolę nie wiedzieć, ile ją to kosztowało, bo głupio mi, że ciężko znaleźć mi na to czas, żeby zająć się tym. Ale to pokazuje nam pewną skłonność. Ludzie są skłonni wydać niemałe pieniądze, by pobyć w obecności kogoś mądrego, by móc zaczerpnąć z jego wiedzy czy doświadczenia. I tak było właśnie w dawnych czasach też. Jak czytamy, król Salomon przewyższał bogactwem i mądrością wszystkich królów ziemi. Wszyscy chcieli się z Salomonem spotkać i posłuchać mądrości, którą Bóg go obdarzył. I rzeczywiście czytamy w Piśmie Świętym, że jeździli i różne mu podarunki dawali, płacili za takie indywidualne lekcje, masterclass z Salomonem. Co powiedział Jezus o sobie? Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Wcielona mądrość, mądrość we własnej osobie, nie tylko dostępna dla nas, ale wręcz przyobiecana w Duchu Świętym dla tego, kto szczerze prosi. I gdy to do nas dotrze, to nasze serce musi wypełnić wielka wdzięczność. Gdy dotrze do nas ta prawda, to zrozumiemy lepiej, dlaczego Paweł wszystko uznał za śmieci, za nic niewarte wobec doniosłości znania Jezusa Chrystusa. Im bardziej dociera do nas, jak wspaniała możliwość stoi przed nami otworem dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, tym bardziej powinniśmy pragnąć Ducha Świętego w naszym życiu za wszelką cenę. I nie chodzi o pieniądze, ale chodzi często o zrezygnowanie ze swojej mądrości na rzecz mądrości we własnej osobie. Ta droga jest prosta. Duch Święty przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Pierwszy krok – bojaźń Boża, świadomość naszego grzechu i pokuta. Drugi krok – nowe przymierze, pojednanie z Bogiem dzięki sprawiedliwości Jezusa. I trzeci krok – prośba o Ducha Świętego, w którym zyskujemy niezachwianą ufność zbawienia w obliczu zbliżającego się dnia sądu. Powstańmy, zaśpiewamy teraz prosty refren, prośbę. Spocznij na nas, Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu, Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy. A kiedy to zaśpiewamy, to potem będziemy mieli też czas na to, żeby się modlić, żeby wołać, żeby rzeczywiście wołać bezkompromisowo do Boga o to, żeby dał nam Ducha Świętego. Może gdzieś to zaniedbaliśmy. Może jeszcze tego nie doświadczyłeś. A może już to doświadczyłeś, ale gdzieś to się rozmyło i potrzebujesz ponownego napełnienia. Może jest ci ciężko w różnych doświadczeniach. Może chcesz się poddać. Może pewne rzeczy cię przytłaczają. Brakuje ci mądrości. Proś o nią. A Bóg obiecuje, że obdarzy nas chętnie i bez wypominania.